Joanna Merecka-Motor, dzień dobry, ze mną w studiu gość z daleka, gość z Wrocławia, dobrze kojarzę, dobrze pamiętam.
Tak,
Adrian Łukowicz, dzień dobry.
Z Wrocławia, ale coraz bardziej blisko, bo budowa S6 cały czas się toczy, także jeszcze trochę i będę jeszcze bliżej.
No tak, to jest rzeczywiście spory plus i te odległości się skrócą dość mocno.
Czasami mam ochotę wysiąść z samochodu i im pomóc na tej S6.
Żeby szybciej. Mhm. Poprawię panu mikrofon, będzie nam wygodniej, myślę teraz. Dziś będziemy rozmawiać o rynku pracy, ale nie o, właściwie o tym, tak, o tym, który u nas jak najbardziej, ale w kilku aspektach, w kilku obszarach, nie wiem, czy to się da w pigułce i krótko, pewnie nie, bo każdy z tych tematów, które tu mamy przygotowane, jest na osobną audycję, zupełnie i długą rozmowę. Pierwszy to rynek pracy 2010-5 lat temu, a dziś, czyli te wyjazdy Polaków za granicę, czyli przyjazd obcokrajowców, bo to już się zaczęło, gdzieś to się zaczęło mieszać i wymieniać, choć nie mocno jeszcze. Emerytury i starzenie się społeczeństwa to jest jakby dodatkowy temat, bo no, jakby my jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, tak, że jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. I rzeczywiście ta siła robocza, jeśli w cudzysłowie tak można nazwać te posiłki, które dostaliśmy w osobach z zagranicy, no pomagają nam dość mocno, jeśli chodzi o gospodarkę. I tego się nie da ukryć i tego nie możemy przemilczeć i ominąć, choć jest pewnie wiele aspektów, do których można byłoby się przyczepić w tym temacie. Drugi obszar to cudzoziemcy, a polski rynek pracy, czyli trochę już to, o co ja zahaczyłam, wynagrodzenia pracowników, koszt pracy. No i właśnie, wybrzmiewa bardzo często, dość regularnie nawet powiedziałabym, że do pracy zatrudniani są obcokrajowcy, głównie obywatele Ukrainy w ostatnim czasie, ale nie tylko, z tego powodu, że są tańsi niż Polak. To jest kolejna rzecz. No i co dalej z naszym rynkiem pracy? Utoniemy, nie utoniemy? Jak to będzie według pana?
Nie wiem, czy zacząć od końca, czy od początku. Może zacznę od końca, że nie utoniemy, a przejdę szybko do początku.
Dobrze.
Początek był taki, że rzeczywiście blisko 20 lat temu bezrobocie, w zależności od tego, który to był rejon kraju, sięgało w okolicach 20%. To jest bardzo dużo, dlatego że obecnie to bezrobocie kształtuje się w granicach 5% i to bezrobocie w skali europejskiej jest jednym z najniższych bezrobocie w naszej części tej geograficznej. Jedynie w zasadzie konkurujemy z Maltą i z Czechami. Czechy mają troszeczkę niższe bezrobocie od polskiego. Malta ma na podobnym poziomie. Ponieważ mamy początek lutego, to bazuje na danych Eurostatu jeszcze z zeszłego roku. Więc tutaj 25% to jest ewidentna różnica, ponieważ ja jestem jeszcze osobą z pokolenia X, końcówki pokolenia X.
Ale myśmy nie powiedzieli jednego, czym pan się zajmuje i z jakiego powodu myśmy, to trochę tak, ale skąd tak bardzo bliski jest panu ten rynek pracy?
Myślałem, że to będzie niespodzianka dla
słuchaczy na
sam koniec.
Tak. Możemy zostawić. Możemy zostawić.
Tak,
możemy zostawić.
Wygrać, na przykład wycieczkę do Wrocławia.
Proszę bardzo, możemy zostawić. Ja się kłócić nie będę dzisiaj. Absolutnie. Czyli jesteśmy przy tym, co dziś, a co kiedyś. No i właśnie, to bezrobocie rzeczywiście nie wygląda najgorzej w tej chwili, tak? Jeżeli patrzymy na te słupki, na te statystyki, bywało gorzej, to powiem. Ale znowu, ja prowadząc audycję Sprawa Pracy, co jakiś czas od eksperta, który do nas przychodzi, słyszę, że kolejne firmy się zamykają. No to jak to jest? Wchłania je rynek, na etat przejmuje, wyjeżdżają?
To jest bardzo złożony temat, dlatego że w tej chwili w grę wchodzi kilka elementów, które jednocześnie się rozgrywają i może, żeby poukładać słuchaczom
chronologicznie
wracając jeszcze do tego punktu wyjścia 20 lat temu, to co się działo, pamiętamy, że zdobycie pracy było pewnym sukcesem. Dzisiaj praca jest czymś normalnym, podobnie jak zakup samochodu. Nie jest dzisiaj żadnym problemem. Kiedyś to było coś, mieć swój samochód. Taki mamy czas, no tak. To się wszystko zmienia. Należy też zwrócić uwagę, że Polska nie rozwija się równomiernie. Ja akurat z racji zawodowych, podróżując w różnych częściach Polski, obserwuję, jak wygląda rynek wielkopolski, jak wygląda rynek dolnośląski, a jak wygląda rynek na przykład podkarpacki, czy w innych częściach kraju. On się rozwija nierównomiernie. Stąd spojrzenie na to, co może być w danym województwie za jakiś czas, to temu może posłużyć również spojrzenie co się wydarzyło na rynku wielkopolskim czy na rynku dolnośląskim kilka miesięcy wcześniej, przykładowo. Jak to wygląda? Mhm. A wygląda to w ten sposób, że mniej więcej od 2013 roku obserwujemy zatrudnienie pracowników właśnie z zagranicy, głównie osób z Ukrainy. Te osoby na początku najliczniej pojawiały się czy w województwie dolnośląskim, czy w województwie właśnie wielkopolskim. Wynika to z powstania stref ekonomicznych, które nie radziły sobie z zatrudnianiem osób z lokalnych destynacji, pomimo nawet dowożenia ich do pracy, bo tych miejsc nagle zaczęło bardzo dynamicznie przybywać. W związku z tym zaczęły się pierwsze zatrudnienia osób cudzoziemskich. Na samym początku rzeczywiście zatrudnianie osób z zagranicy kojarzyło się z tym, że widocznie to jest słaba firma, widocznie nikt tam nie chce pracować, trzeba sięgać po pracowników zagranicznych, ale ten stereotyp myślenia się...
On się zmienił.
Tak, on się bardzo zmienił. O ile rzeczywiście trzeba przyznać, że te osoby pracowały na gorszych warunkach jeszcze wiele lat temu, tak absolutnie nie można powiedzieć tego w tej chwili, dlatego że...
Pewnie miejsca też takie, które jeszcze pozostawiają wiele do życzenia, ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, te standardy już są zupełnie, zupełnie inne niż...
Tak, są inne. Poza tym zasób ludzi, którzy przyjechali do nas do pracy za granicę, też jest ograniczony. To też nie jest tak, że jest kolejka osób, które czekają na pracę, które chciałyby u nas pracować. Raczej pracodawcy poszukują pewnych rozwiązań, kiedy wiedzą, że już dany rynek jest w jakiś sposób wyczerpany, bo przykładowo są osoby na tym rynku, które pracowały już wszędzie, w różnych zakładach produkcyjnych, trzeba sięgnąć po nowe zasoby, no to sięgnięcie po te zasoby zagraniczne jest o tyle łatwe, że osoby z zagranicy chętnie się relokują. Czyli jeżeli one przyjeżdżają do Polski, to mają jakieś swoje priorytety. Najchętniej chciałbym mieszkać w dużym mieście, tam, gdzie jest duża ilość Biedronek w okolicy.
No, dużo dyskontów, tak, centrów handlowych.
Gdzie coś się dzieje, jakiś ośrodek kultury, więc te duże miasta są modne, gorzej z tymi mniejszymi miejscowościami, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i wtedy tacy pracownicy skuszeni na przykład warunkami pracy są w stanie mieszkać w innych regionach Polski.
W mniejszych miastach.
Dokładnie tak i tak się dzieje w tej chwili. Mamy około miliona pracowników w tej chwili cudzoziemskich zatrudnionych w sektorze, na rynku pracy. Nie można tego mylić z cudzoziemcami, którzy przebywają obecnie w Polsce.
Absolutnie.
To są dwie różne rzeczy. Tak. Ich jest około 2,5 miliona, więc dwukrotnie więcej. Z różnych powodów przybywają do nas też cudzoziemcy. Nie tylko to są cudzoziemcy, którzy potrzebują zarobić pieniądze, ale to są też bogaci ludzie, którzy z racji bezpieczeństwa przebywają przykładowo u nas, albo prowadzą biznes, albo w jakiś sposób inny funkcjonują tutaj sobie w Polsce.
To są też rodziny, które przyjeżdżają i często jest tak, że matka, tak jak zresztą Polki, często zajmuje się dziećmi, jest w domu, nie pracuje wtedy i tak dalej, więc takich osób w naszym regionie jest naprawdę sporo.
Tak, z tego miliona osób największą grupę stanowią osoby z Ukrainy. To jest w granicach 700 tysięcy osób, które są zarejestrowane, ale pamiętajmy o szarej strefie, o też takim bardzo mocno rozbudowanym w Polsce rynku, gdzie osoby no, nie są nigdzie zgłoszone, a wykonują jednak pewnego rodzaju czynności, chociażby przy opiece nad osobami starszymi. Tak. To są jakby indywidualne przypadki, one są trudne do sprawdzenia przez inspekcję pracy. Ale też to są stanowiska, do których brakuje ludzi, do których brakuje pracowników, więc ten obszar tych pracowników jest dużo większy. Zaraz po wojnie, która rozpoczęła się na Ukrainie w 2022 roku, przyjechało do nas jeszcze więcej cudzoziemców, natomiast część z nich wyjechała w ostatnim roku bardzo licznie do Niemiec, bardzo licznie do Kanady, ponieważ tamte kraje też borykają się z różnego rodzaju problemami demograficznymi, z problemami na rynku pracy i z otwartymi rękoma przyjmują tych pracowników, tym bardziej na przykładzie Polski, która pokazała, że nic złego się nie dzieje w postaci osób, które przyjechały do nas z Ukrainy, a jak rozmawialiśmy sobie o tym PKB naszym, ono się z czegoś musi budować, więc w momencie, kiedy mamy miejsca pracy, a nie ma kto wykonywać tej pracy, no to najzwyczajniej w świecie jakoś musimy to rozwiązać. Ubolewam nad tym, że nie ma żadnej polityki emigracyjnej w tej chwili w naszym kraju. Nie ma żadnej koncepcji tak naprawdę, kogo my byśmy chcieli tutaj chętnie widzieć.
Nie ma pomysłu. Tak.
Nie ma żadnego pomysłu. To są metody prób i błędów. Najliczniej praktykowane właśnie przez agencje pracy, praktykowane przez pracodawców, którzy próbują różnych kierunków, bo wiadomo, że każda narodowość ma swoje plusy i minusy. Ukraińcy mają ten plus, że dosyć dobrze adaptują się do naszych warunków, rozumieją naszą kulturę pomimo tych różnic, które są oczywiście, ale też dobrze łapią język. Polski jest ta świetna komunikacja.
No tak, zdecydowanie. No w Słupsku, co tak z ciekawości mogę dodać, tylko pewnie słuchacze nasi zarejestrowali, bo kolorowo jest na ulicach miasta. To są i Filipińczycy, Peruwiańczycy, to są rzeczywiście ludzie, którzy z Boliwii potrafili tu dotrzeć i dojechać, pracują. Tak rzeczywiście, jak się państwo porozglądają, to nie tylko język ukraiński dookoła nas, ale sporo hiszpańskiego też wybrzmiewa w przestrzeni. I myślę, że to jest dosyć fajne, bo już pomijam pracę, to kulturowo możemy wiele zyskać i wiele podpatrzeć, wielu rzeczy się dowiedzieć i nauczyć także od nich. I to też się zaczyna dziać, bo był taki moment, że osoby z zagranicy, które przyjeżdżały do nas, właśnie obywatele Ukrainy, ludzie z Boliwii, z Kolumbii, z Filipin i tak dalej, oni byli pozamykani w swoich bańkach, że tak powiem. Nie wychodzili na zewnątrz, przyjeżdżali tu w konkretnym celu, czyli zarobić pieniądze i wrócić, albo zarobić, wysłać i pracować dalej. W tej chwili oni już zaczęło być ich widać. Od roku, dwóch, trzech dzieje się tak, że uczestniczą także w życiu kulturalnym, społecznym regionu, w którym są.
Ja może też spróbuję wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Tutaj głównym motorem napędowym rzeczywiście jest kwestia pracy. Jest kwestia tego, że pracodawcy cały czas poszukują tego złotego środka, tego najlepszego rozwiązania, tego kierunku, gdzie pracownicy będą się najlepiej sprawdzać. Więc w momencie, kiedy nastały pewnego rodzaju trudności, których nie było na samym początku w przypadku zatrudniania osób z Ukrainy, bo osoby z Ukrainy też zdały sobie sprawę z tego, że tej pracy dla nich jest coraz więcej i w pewnym momencie zaczęły też dyktować warunki, bo mogły sobie na to pozwolić, ponieważ są jednak oceniani jako naród pracowity, zaangażowany i to spowodowało, że...
Ale też roszczeniowy.
To prawda, to się zgadza. Ale to spowodowało, że zdali sobie sprawę z tego, że mogą już mówić że o swoich wymaganiach. Że to nie jest tylko tak, że jakąkolwiek pracę przyjmą, że będą chcieli wykonywać jakiekolwiek zadania.
Nawet te najgorsze. Znaczy ja sobie myślę zawsze tak, na litość boską, drodzy państwo, no też jeżeli wyjeżdżacie za pracą za granicę, no to oczywiście na początku weźmiecie to, co jest, to, co dadzą, w cudzysłowie, tak? Ale później szukacie czegoś, w czym edukowaliście się pół życia albo całe, tego, co was interesuje, tego, w czym jesteście dobrzy, tego, co da wam większe pieniądze, bo też umówmy się, po to człowiek chodzi do pracy, żeby zarabiać, żeby mieć te pieniądze, żeby móc odłożyć, żeby pojechać, zobaczyć, zjeść, popróbować. No można by tu w nieskończoność mnożyć. Pieniądze są ważne, są potrzebne. Ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że one szczęścia nie dają, broń Boże. Dają wolność, możliwość wyboru, podjęcia decyzji, dyktowania warunków właśnie. Bo jeżeli już coś mamy odłożonego, łatwiej jest nam wtedy powiedzieć, ja dziękuję bardzo za tą pracę, poszukam czegoś innego.
Tak, jeżeli się ma tą świadomość, że zostanie się przyjętym po drugiej stronie ulicy, tak, na kolejnej ulicy. Tak. I tak naprawdę jest takie powiedzenie, że ktoś się staje sprajtem. nie pragnieniem już, tylko Sprite'em. Tak. Tutaj w tym przypadku to powiedzenie ma swoje uzasadnienie, ma swoje zastosowanie, bo rzeczywiście ci pracownicy to poczuli. Na samym początku polscy pracodawcy byli sceptyczni co do zatrudniania obcokrajowców, bo to jest kwestia tłumaczenia instrukcji, różnego rodzaju obsługi, to jest kwestia komunikacji, to jest kwestia
BHP. Szczegółu.
To jest BHP, tak. Natomiast kiedy przeszli już tą barierę, że można, że się da, że to funkcjonuje, to stało się to dosyć popularne, dosyć normalne. Dzisiaj nikogo nie dziwi zakład pracy, który zatrudnia cudzoziemców. Mhm. Co najwyżej powstają pytania, a których cudzoziemców zatrudnia ten zakład? Z drugiej strony te zakłady pracy, ci cudzoziemcy, zatrudniający cudzoziemców, szukając najlepszych rozwiązań, testują też inne narodowości, żeby właśnie pokazać, że jednak ta Ukraina to nie jest taki sprajt do końca, że jeszcze jak nie Ukrainę, to mamy Białoruś, mamy Gruzję, mamy Mołdawię, mamy Azjatów, mamy właśnie pracowników z Ameryki Południowej. Ale uwaga, każdy kij ma dwa końce. I tutaj w przypadku zatrudniania innych narodowości zaczynają się schody. Nie jest tak łatwo, jak było w przypadku osób z Ukrainy jednak. I znam wiele przypadków zakładów, które wracają do zatrudniania Ukraińców i godzą się jednak z tym, że trzeba być konkurencyjnym zakładem. Trzeba jednak...
No, trochę elastycznym, tak. Ja bym powiedziała elegancko, tak.
Tak, tak, dokładnie. Mhm. I to powoduje taką różnorodność na ulicach. To jest właśnie ta kwestia prób różnego rodzaju. No bo proszę sobie wyobrazić, że mamy zakłady z jednej strony, które wymagają tej komunikacji w wyższym stopniu od zakładów, gdzie wystarczą po prostu, kolokwialnie mówiąc, dwie ręce. Mhm. Czy też zakłady, w których są trudne warunki pracy, nie jest wymagany ten język, bardzo łatwo jest wytłumaczyć czynności, które są wykonywane i takie zakłady często decydują się na zatrudnianie właśnie osób z innych państw, tam, gdzie ten język jest kwestią drugorzędną, byleby ci pracownicy chcieli pracować i nie za milion monet, no tylko tak. Za rozsądne pieniądze. I tu właśnie pojawiają się różnego rodzaju rozwiązania, między innymi te z Ameryki Południowej.
Ja przepraszam, muszę dygresję zrobić, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, nie wiem, czy korzysta pan z mediów społecznościowych, ale ja bardzo często też z racji pracy, którą wykonuję, przeglądam różne spoty, one mi się wyświetla, algorytm mi też podrzuca i tam jest zawsze, jak szuka się specjalisty, eksperta, fachowca, to jest napisane nie za miliard monet i szybko.
Tak.
I ja się zawsze uśmiecham wtedy, drodzy państwo, do tego, bo no, kłóci mi się to trochę.
Każdy chciałby dobrze i
tanio.
Tanio, tak, to jest taka dewiza.
Absolutnie.
Każdy z nas jeździ też taksówkami, każdy z nas korzysta z fryzjerów, z innych...
No tak, są kosmetyczki, jest cała masa.
Proszę zobaczyć, jak się zmienił ten rynek. Ja pamiętam rynek taksówkarski, jeżdżąc kiedyś 20 lat temu, mieszkając blisko centrum, płaciłem za taksówkę więcej niż płacę obecnie, mieszkając dalej od centrum miasta. Dlaczego? Z czego to wynika? No wynika to z konkurencyjności, ale żeby spotkać Polaka, który prowadzi taksówkę czy prowadzi Ubera, to jest w tej chwili rzadkość.
To prawda. U nas jeszcze aż tak tego nie widać, bo ten rynek jest jednak trochę mniejszy niż w dużych miastach, ale ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, bo dość regularnie bywam w Poznaniu czy w Warszawie i tam korzystam z tego typu transportu. I rzeczywiście ma pan rację, nie zdarzył mi się kierowca Polak.
No właśnie, bo...
Nie zdarzył się. To też nie jest tak, że ja robię to regularnie, powiedzmy raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Nie, raz na 2-3 miesiące, tak? Nie zdarzył mi się kierowca Polak.
Tej pracy jest coraz więcej, dlatego taksówki to jest coś, co się sprawdza w przypadku przedsiębiorców nawet, będących cudzoziemcami, bo to już nie chodzi o kwestię samego kierowcy, ale też o całe korporacje, czy też o firmy zrzeszające taksówkarzy. Coraz więcej biznesów jest tutaj prowadzonych przez osoby z Ukrainy. Chociażby też kwestia wspomnianych już wcześniej fryzjerów, czy zakłady kosmetyczne.
O, to są zakłady mechaniczne, tak? Naprawy
również.
Samochodów. Znam taką historię, którą moi znajomi mi opowiadali, że oni spod Poznania pod Warszawę jeżdżą, bo tam jest szybko, sprawnie, bez, że tak powiem, reklamacji jadą, wymieniają części, i im się ciągle opłaca jeszcze dojechać ileś kilometrów, żeby ten samochód naprawić właśnie u obywateli Ukrainy.
I tutaj widzę dużo plusów w tym, że jednak ci obywatele przyjechali do nas i robią ten biznes tutaj u nas, bo z jednej strony to jest ta źle rozumiana konkurencja na zasadzie zabierania miejsc pracy, znowu z drugiej strony nikt wygra lepszy, nikt wygra ten, który jest bardziej konkurencyjny. Ta jakość jest, uważam, dosyć wysoka, świadczona przez...
Ale ja się nie zgodzę z tym, że obywatele z zagranicy przyjechali tu i zabierają miejsca pracy Polakom.
Sprowokowałem panią do...
No właśnie, ja się z tym nie zgodzę. Ja się z tym nie zgodzę i absolutnie ja uważam, że nikt nikomu nie zabrania pracować, to jest jakby jedno. Drugie, też na litość boską, Polacy wyjeżdżali i do Niemiec, i do Anglii. I nie mówię, że dalej, bo jest cała rzesza, która do Stanów Zjednoczonych, był taki moment, szukając tego szczęścia amerykańskiego, wyjeżdżała i tych lepszych zarobków. I wtedy nikt się nie zastanawiał, że my jedziemy, zabieramy miejsca pracy komuś, kto pracuje we Włoszech, w Hiszpanii, w Anglii, w Niemczech, tak jak mówiłam, no, na końcu świata.
Tych miejsc pracy przybyło na tyle dużo, one napędzają nasze właśnie PKB, że bez tych pracowników, bez tych zagranicznych pracowników...
Firmy nie rozwijałyby się i tu w ogóle nie ma dyskusji.
Cała masa poddostawców również, tych Polaków, którzy prowadzą działalności związane z dostarczaniem.
Stalibyśmy w miejscu.
Także ja też to postrzegam w pozytywnym znaczeniu, a biorąc pod uwagę, że kurczy nam się cały czas rynek pracy, no bo jednak około 2 milionów pracowników będziemy mieli za 10 lat mniej na rynku pracy, to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dzisiaj pracuje 1 milion pracowników cudzoziemskich, a za 10 lat, które bardzo szybko miną, będzie nam brakowało 2 milionów pracowników przy założeniu, że ten milion nie wyjedzie, że on cały czas tu będzie, że te osoby z Ukrainy nadal będą zainteresowane świadczeniem tutaj pracy, to jest bardzo dużo. To będzie wzrost trzykrotny liczby cudzoziemców, których widzimy na ulicy. I teraz jest pytanie, których cudzoziemców? No bo nie jest powiedziane, że...
Robił pan analizę już? Da się.
To by trzeba było troszkę powróżyć, bo mamy tyle zmiennych związanych i z sytuacją wojenną w Ukrainie, i z sytuacją konkurencyjności dużych graczy międzynarodowych typu Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, że tutaj perspektywy na kolejnych 10-20 lat są bardzo trudne do przewidzenia. Jakby bardziej staram się przewidzieć to, co może się wydarzyć w najbliższym roku, w najbliższych 2 latach. Natomiast z pewnych rzeczy to jest to, że jednak na emeryturę odchodzi kolejna grupa osób. I tych ludzi będzie brakowało nam coraz bardziej, no bo takie mamy czynniki demograficzne, że za mało nas się rodzi i
tak, zbyt wiele osób odchodzi na emerytury, umiera, a za mały mamy przyrost naturalny, to się tak ładnie nazywa. Ja muszę zapytać pana o jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście o ile widzimy pewien schemat, można by powiedzieć, i działania, które dzieją się w naszej gospodarce, jeśli chodzi o zatrudnianie osób z zagranicy. Nie odniósł pan wrażenia, rozmawiając, jeżdżąc po Polsce, spotykając się z ludźmi, że Polacy są zmęczeni już Ukrainą? Ukraińcami. No wojna przestała się klikać, tak? No jesteśmy już w takim momencie, że oswoiliśmy się wszyscy z tą wojną, po części oczywiście i sami obywatele Ukrainy, którzy już tu są, choć większość z nich ciągle na takim etapie tymczasowości, tak? Bo trudno powiedzieć, że oni tu zapuścili korzenie. Część tak, część ciągle czuje się jakby przyjechali na moment, na chwilę i pewnie wróci do Ukrainy. Natomiast ja to wybrzmiewa z wielu stron i tu proszę mnie źle też nie zrozumieć. Ja nie jestem przeciwnikiem człowieka, absolutnie, też pomagaliśmy, wspieraliśmy jak było trzeba. Natomiast rzeczywiście docierają takie głosy już też do mnie, że już jesteśmy zmęczeni jako społeczeństwo, tak? Że ten ukraiński jest wszędzie, że właściwie gdzie się nie wejdzie tam Ukrainiec, że właśnie się nie szczepią, że wrócił krztusiec, którego nie mieliśmy, że brakuje systemowych rozwiązań. Pojawiają się głosy też, że są roszczeniowi, że sobie życzą. Ja generalizuję oczywiście, drodzy państwo. Znam bardzo wiele osób z Ukrainy, obywateli Ukrainy, którzy są absolutnie przyzwoitymi ludźmi. Tu bezdyskusyjnie, tak? Natomiast no, zaczyna gdzieś to wrzeć. I teraz nie wiadomo, czy to trolle podrzucają nam takie, żeby to zawrzało w tym kotle co jakiś czas, czy rzeczywiście warto się zastanowić też z takiego patrzenia państwa, które chyba nie ma pomysłu, to też już powiedzieć, nie ma pomysłu na to, jak to powinno wyglądać, żeby pewne rzeczy usystematyzować, tak? No tu już się pojawiło, że 800+ tylko dla tych, których dzieci uczą się w naszych szkołach, którzy mają te PESEL-e i są tutaj. Ja się z tym zgadzam, absolutnie, tak? I uważam też, że powinny być rozwiązania dotyczące obowiązkowych szczepień. Takie jak są u nas. Przecież też mamy antyszczepionkowców. Nakładane powinny być kary, tak jak na naszych obywateli. Jeśli nie chcecie, no ja wyjeżdżając za granicę do kraju, w którym są wymagane obowiązkowe szczepienia, muszę się zaszczepić, bo mnie nikt tam nie wpuści bez książeczki szczepień i pakietu.
Na szczęście nie występuję w roli rzecznika ani którejś z narodowości,
no tak, nie,
ani rzecznika rządu.
No tak.
I zgodzę się tutaj z panią redaktor odnośnie tego, że jeżeli przyjeżdża się do danego kraju, to należy się dostosować
do warunków,
tak,
prawda?
Do kultury, do tego, co mamy tutaj za stan.
Ja jestem w ogóle człowiekiem dialogu i ja uważam, że bierzmy od siebie to, co dobre. Tak? Czyli korzystajmy z tego, co każdy z nas wnosi pozytywnego. Uczmy się kultury trochę od obywateli Ukrainy, Filipińczyków, Kolumbijczyków. No to jest cudowne, absolutnie. Pokazujmy im też te dobre strony, tak? Czyli pokazujmy im pewne zachowania, pewien schemat zachowań, ten, który już u nas funkcjonuje, a oni, ja mam wrażenie, i to też mam nadzieję nie jest przesadzone, no chwilami są w systemie takim, w którym byśmy byli 20-30 lat temu. I mam tu na myśli też sposób wychowania dzieci, czyli to, ile dzieci odbiera się obywatelom Ukrainy w tej chwili, dbając o ich bezpieczeństwo. U nas już jest jakby wiadomym, że dzieci się nie bije, że się rozmawia, choć to się też zdarza, tak? No to mówię, tu generalizujemy. Natomiast uczmy siebie od siebie. Ja bym to tak ujęła chyba.
Ja się też bardzo dziwię, że te zmiany, o których pani redaktor tutaj wspomniała, jeszcze tak oczywiste zmiany nie nastąpiły, bo też uważam, że dlaczego my mamy płacić takie wysokie kwoty na dzieci osobom, które nawet tutaj nie mieszkają, bo akurat troszeczkę orientuję się, jak działa ZUS. Nie mam najlepszego zdania na ten temat i tu mogę sobie pozwolić na pewną szczerość, ale wiem, jak wydawane są te pieniądze. To są nasze pieniądze. Pani redaktor, słuchaczy, moje również. I tam premie ci urzędnicy dostają nawet za to, jak dużą kwotę wypchną na zewnątrz, ile tych wniosków rozpatrzą.
No ja tego nie wiem. Tutaj dyskutować nie będę, ani się kłócić.
Też byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem o tym.
Ja tego nie wiem, to, ale obiecuję zapytać przy okazji rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy rzeczywiście tak to wygląda. Natomiast no, ja uważam, że o ile na początku ta pomoc była potrzebna i musiała być skierowana do Ukrainy, do obywateli Ukrainy, którzy tu przyjechali. Ten poryw ludzkich serc, który nastąpił w Polsce, to było coś niesamowitego, tak? O tyle uważam, że już minął czas i pora na rozwiązania systemowe. I nie chodzi mi tylko o PESEL czy 800+, tak? Ale to jest to, co ja powiedziałam. Szczepienia. To jest no ilość rzeczy, które jeszcze można poukładać, żeby nam wszystkim żyło się bezpiecznie. Tak? W każdym tego słowa znaczeniu, tak? Bo to jest i bezpieczeństwo ekonomiczne, i fizyczne, i psychologiczne, i tak dalej, i tak dalej. W każdym aspekcie tego słowa, żebyśmy byli zaopiekowani i bezpieczni i mogli właśnie to, co już tu wybrzmiało, czerpać od siebie też tych pozytywnych rzeczy sporo.
Polacy rzeczywiście na piątkę z plusem odrobili zadanie dotyczące pomocy naszym sąsiadom. Nie wiem, czy którykolwiek kraj, a właściwie mieszkańcy któregokolwiek z z państw w tak dużym stopniu zaangażowaliby się w tą pomoc. Mm. Myślę, że część mieszkańców to doceniła tą pomoc. Przynajmniej ja mam taki odbiór społeczny. Natomiast rzeczywiście zgodzę się z tym, że też jest pewna grupa, która tego nie doceniła, albo nie skorzystała, albo, albo jest właśnie taką grupą roszczeniową. W każdym kraju zdarza się ta grupa.
Grupa roszczeniowa. Polacy też byli roszczeniowi. Tak. Jak jechali do Anglii, wiedzieliśmy, że większość z nich jedzie na przykład, bo socjal jest wysoki i nawet jeśli nie znajdą pracy, to będą zaopiekowani w pewnym sensie.
Tak. Natomiast powinniśmy pomyśleć też o biznesach, powinniśmy pomyśleć też o takich rozwiązaniach, co dalej, no bo nam to nie rozwiąże sprawy, jeżeli cudzoziemcy wyjadą, no bo wtedy zamiast tych wszystkich punktów, które dzisiaj są prowadzone przez osoby z Ukrainy, będą punkty prowadzone przez kogo? Przez osoby z Azji, prowadzone przez osoby gdzieś z Ameryki Południowej. Każde państwo, czy wprowadzanie kultury z danego państwa wiąże się z pewnymi ryzykami. Tak jak przykładowo, nie mówi się o tym też w mediach, no ale pracownicy, może nie pracownicy, ale jakby dane narodowości, które trafiają do Polski pod pretekstem pracy, wcale nie trafiają tutaj po to, żeby pracować. Mamy do czynienia również z zorganizowanymi grupami przestępczymi, które są bardzo brutalne i my tego wcześniej na ulicach nie dostrzegaliśmy. Uważam, że Polska jest dość bezpieczna na ten moment, ale kiedy popatrzymy, co się dzieje u naszych zagranicznych sąsiadów, którzy kiedyś byli takim wzorem bezpieczeństwa, no to widać, że coś się poszło nie tak, coś się wymknęło spod kontroli. Teraz my nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby u nas działo się podobnie. A żeby do tego nie dopuścić, powinniśmy mieć politykę emigracyjną, która powinna oddać odpowiedź na pytanie, kogo my chcemy tutaj u nas gościć, kogo chcemy widzieć, na jakich warunkach, a nie na zasadzie takiej, że kogo złowi agencja pracy, bo chce ktoś taniej pracować, bo go łatwiej jest sprowadzić, to tak będzie. W ten sposób się między innymi pojawili pracownicy z Ameryki Południowej, którzy byli jeszcze zeszłorocznym hitem z racji możliwości zatrudnienia bez konieczności dodatkowych dokumentów wystarczyły wizy, ale te przepisy się w zeszłym roku zmieniły. I nagle pomysł, który miał być dla wielu pracodawców rozwiązaniem, no nie znalazł happy endu, bo jakaś grupa pracowników przyjechała na ten nasz rynek, ale kolejni już w ten prosty sposób nie trafią. To, czy oni się sprawdzają, to też oceni historia. To będziemy wiedzieli dopiero za rok, dopiero za jakiś czas, czy ci ludzie zostają w pracy, czy ich się opłacało wdrażać, czy ich się opłacało akomodować tutaj. Natomiast z Ukraińcami mamy pewien spokój. Oni bardzo chętnie sami chcą prowadzić swoje gospodarstwa domowe, już nie są zainteresowani, żeby mieszkać w różnego rodzaju hostelach, żeby gdzieś być na właśnie na miesiąc czy na dwa i wracać do siebie z powrotem, tylko coraz częściej myślą o pozostaniu tutaj na stałe, o przyszłości w naszym kraju. Ci, którzy nie myśleli w ten sposób, już wyjechali, oni są już właśnie w Kanadzie, w Stanach, w Niemczech. Znam wiele takich przypadków osób, które poznałem na przestrzeni ostatnich.
Że Polska była tylko przystankiem.
Tak. Nawet oni sami nie wiedzieli, że będzie tutaj przystanek. Tak. Ale pojawiły się możliwości, wyjechali. I bardzo ubolewam nad tym, że tak kluczowa dla nas sprawa, jak polityka emigracyjna do tej pory nie jest w żaden sposób poważnie traktowana, bo no my nie wiemy, kto zastąpi te 2 miliony pracowników za 10 lat, a to jest 200 tysięcy rocznie. To jest bardzo dużo. 200 tysięcy to jest średniej wielkości miasto. To umówmy się, to jest bardzo duża ilość znikających pracowników i teraz jeżeli postawimy na złego konia, postawimy na zły kierunek, no to będziemy mieli tych ludzi wokół siebie i będziemy tęsknić za 2025 rokiem, kiedy...
Będziemy ich utrzymywać, będziemy myśleć o tym socjalu, o tym, że przecież jak już jest, to trzeba ratować, trzeba pomóc. A to jest masa przestrzeni, które muszą być wypełnione, przemyślane, masa komórek tak zwanych, które funkcjonują w naszym kraju. Tak, od ośrodków pomocy społecznej, to jest edukacja, to jest służba zdrowia, to są miejsca pracy już, o których pan mówił i z powodu których dzisiaj się spotkaliśmy. No, tych przestrzeni jest naprawdę cała masa, żeby ogarnąć, kolokwialnie mówiąc. No, ja nie wiem, czy to ładnie jest określić, że trzymajmy kciuki, żeby to się udało, czy co się musiałoby wydarzyć, żeby ten kierunek był wiadomy.
No, pamiętajmy też o tym, że my sami się starzejemy, że my sami będziemy potrzebować za ileś lat pomocy. Kto nam tej pomocy udzieli? Wiemy, jak wygląda dzisiaj służba zdrowia. Wiemy, kto leczy albo kto nie leczy. Wiemy, ile kosztują prywatne wizyty u lekarzy. Jest z każdym, uważam, rokiem coraz
wiemy,
gorzej.
Jakie będą emerytury.
Wiemy, jakie będą emerytury lub ich nie będzie, tak?
Tak.
Wiemy, natomiast też nie ma żadnych zachęt na przykład dla emerytów, którzy mogliby pracować na tym, nadal rynku pracy funkcjonować, gdyby były zachęty.
No, myślę, jedną z takich grup są nauczyciele, bez dyskusji. Ci na emeryturze ciągle jeszcze są w pracy, bo to jest też grupa zawodowa, której jest po prostu osób pracujących w niej jest ciągle za mało.
Mamy 4 miliony osób, które tak naprawdę można by było wykorzystać na rynku pracy, które z pewnych powodów nie wykonują tej pracy, są w wieku mniej więcej od 18 do 65 roku życia.
No dobrze, ale tu ja muszę panu powiedzieć, że znowu pewnie byłoby to, czy inaczej zmieniłoby się to, gdyby nie podejście, myślę, nie pracodawców też w pewnym sensie, bo nie dalej jak kilka dni temu rozmawialiśmy z Witoldem Polkowskim, ekspertem specjalistą prawa pracy i on też podawał przykład pracodawcy, który miał taki zwyczaj, a ma firmę, no powiedzmy około 100 pracowników, no i każdego, kto zbliżał się do wieku tego chronionego, przedemerytalnego, zwalniał z pracy. Po prostu szukał pretekstu, zwalniał z pracy, tak? Więc takie historie też się u nas zdarzają. Też są ludzie, którzy szukają tylko pomysłu, wymówki, żeby osobę, która jest na emeryturze, już na tą emeryturę wysłać, nie patrząc na potencjał, na umiejętności, na wiedzę i tak dalej, na przydatność właśnie i korzyści dla firmy, które płyną z tego, że ma się doświadczonego pracownika. Można zlecić mu mniej zadań, można się dogadać, można zrobić, nie wiem, systemowy czy zadaniowy system pracy i tak dalej. No rozwiązań jest cała masa, tak?
To jest skutek uboczny tak naprawdę prowadzenia polityki względem jeszcze kolejnych korzyści w kierunku pracowników. Im większe tworzymy korzyści dla pracowników, tym pracodawcy bardziej sceptycznie podchodzą do zatrudniania pracowników, dużo bardziej się zastanowią. Niedawno został wprowadzony przepis, który nakazuje wytłumaczenie, dlaczego pracownik zatrudniony w oparciu o umowę na czas określony jest zwalniany. Do niedawna było tak, że trzeba było uzasadniać tylko i wyłącznie zwolnienia pracowników na czas nieokreślony. W tej chwili trzeba uzasadniać na czas określony. I proszę zobaczyć, do jakich paradoksów to prowadzi. W momencie, kiedy zakłady produkcyjne zaczynają mieć zadyszkę, muszą w jakiś sposób uwolnić część załogi na rynek. Bardzo często mają dylemat, czy zwolnić pracownika Kowalskiego, czy Nowaka, czy któregoś innego. Podejmują decyzję i tak naprawdę ten pracownik może zaskarżyć później w sądzie pracy tą decyzję, no bo dlaczego został zwolniony on, a nie jego kolega?
No dobrze. A ilu zna pan takich pracowników, którzy idą skarżą swojego pracodawcy? To się zmienia oczywiście i ta liczba jest większa, ale to jest ciągle niewielki odsetek, tak? Dlaczego ciągle firmy też wolą zatrudniać pracowników nie na etat, ale B2B czy na umowę cywilnoprawne? Bo nie mają w cudzysłowie problemu z pracownikiem, nie mają świadczeń socjalnych, nie martwią się o urlopy, no, nie martwią się o wiele rzeczy tak naprawdę. I znowu, w tej chwili prawo jest takie, że gdyby pracownik, który ma powiedzmy umowę cywilnoprawną na 3-5 lat, poszedł do sądu i powiedział, no dobrze, ale ja świadczę pracę właściwie tak jak etatowy pracownik. Ten etat mi się należy, tak? Należą mi się te wczasy pod gruszą, należy mi się socjal, który ta firma daje, należy mi się parę innych rzeczy. No to pewnie w sądzie wygrałby tą sprawę i dostał ten etat, ale jak pan myśli, jak wyglądałaby jego praca dalej na tym etacie u tego pracodawcy?
Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby się unieść nad mapą Polski, zobaczyć z góry Europę, dostrzec takie kraje jak Bułgaria, jak Rumunia, jak Węgry i zobaczyć, co tam się dzieje. A tam się dzieje to, że te rynki są coraz bardziej atrakcyjnym, bardziej atrakcyjne pod względem prowadzenia biznesu, produkcji części niż Polska. Bo Polska z kraju, który 20 lat temu był tanią siłą roboczą, tanim krajem do produkcji różnych elementów, staje się coraz droższa poprzez różnego rodzaju podwyżki, które mieliśmy całą masę przez ostatnie lata, poprzez wzrost wszystkich, co za tym idzie, podwyżek, wzrost usług. I takie kraje konkurencyjne w stosunku do Polski, jak Bułgaria, jak Rumunia, w tej chwili bardzo dynamicznie się rozwijają, mają możliwość tańszego wyrobu pewnych części i zakłady produkcyjne, które na przykład tworzą samochody, wybierają sobie poddostawców wtedy z tych krajów niższych, odbierając te zlecenia producentom polskim. Co za tym idzie, to z jednej strony dawanie coraz większych przywilejów dla pracowników, coraz większych kwot ma swoje konsekwencje w tym, że ta ilość miejsc pracy może się w danym obszarze, w danym na przykład zakładzie, którego to dotyka, zmniejszać, bo on nie będzie w stanie konkurencyjnie pracować. I taka miejscowość mała, w której przez ostatnie 10 lat wszystko fajnie funkcjonowało, bo był zakład, który zatrudniał 1000 czy 2000 pracowników, czyli prawie całą na przykład miejscowość w przypadku małych miejscowości, nagle okaże się, że nie jest konkurencyjna, bo są pewne minima, które musi zapłacić pracownikom wynikające z minimum pracy, a te same towary, części można wyprodukować czy w Bułgarii, czy w Rumunii taniej. To jest nie tylko kwestia pracowników, ale to jest kwestia też energii elektrycznej.
To, jest kwestia no to są też, koszty też, które ponosi się, tak, dokładnie. Czas nam się kończy niestety, a bardzo przyjemnie nam się rozmawia i pewnie jeszcze do tej rzeki moglibyśmy wejść i wiele tematów podjąć. Na koniec obiecane. Wizytówka. Bardzo proszę. Panie Adrianie.
Adrian Łukowicz, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Euro HR. Z siedzibą we Wrocławiu, aczkolwiek z racji zawodowych w każdym województwie obecny.
I tę przyjemność mieli Państwo dziś razem ze mną. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia.